Rozpoczynamy serwis informacyjny w Radiu Maryja. Rada Ministrów zgodziła się na ratyfikację Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Ustawa w tej sprawie zostanie skierowana do Sejmu. Kontrowersyjną konwencję popierają feministki i środowiska lewicowe. Przeciwko zapisom konwencji protestują środowiska pro-life i Episkopat Polski. Eksperci alarmują, że konwencja pod pozorem walki z przemocą przemyca ideologię gender i uderza w rodzinę. Wyjaśniają, że dokument w definicji płci pomija naturalne różnice biologiczne pomiędzy kobietą i mężczyzną. Kontrowersje wzbudza także kwestia edukacji i promowania m.in. homoseksualizmu i transseksualizmu. Mówi Waldemar Jaroszewicz z Krajowej Rady Świeckich przy Episkopacie Polski.
Po pierwsze, nie trzeba jakiejkolwiek konwencji dodatkowej, która by chroniła kobiety, bo nasze prawo dostatecznie to chroni. To jest po pierwsze. Po drugie, język tam używany i wnioski z tego płynące, podporządkowanie polskiego prawa międzynarodowego gremium, które będzie kontrolowało wprowadzanie tej konwencji, powoduje to, że całe nasze ustawodawstwo, system edukacyjny, programy nauczania będą jemu podporządkowane. Czyli tak na dobrą sprawę znowu oddajemy coś z naszej suwerenności. Nie tylko z naszej suwerenności, ale oddajemy coś, co jest ważniejsze. Oddajemy te wartości, którym Jan Paweł II hołdował, co podkreślałem właśnie z papieżem Franciszkiem, że jest to papież patron rodzin.
Premier Donald Tusk stwierdził, że projekt ustawy w sprawie ratyfikacji rząd przyjął wraz z oświadczeniem, identycznym jak przy podpisywaniu, mówiącym, że będziemy stosować konwencję zgodnie z zasadami polskiej konstytucji. Profesor Krystyna Pawłowicz, konstytucjonalista, podkreśla, że ta konwencja podważa polską ustawę zasadniczą.
Po pierwsze, usuwa płeć, pojęcie płci biologicznej, w to miejsce daje płeć społeczną. Po drugie, przekonuje, że źródłem przemocy w rodzinie jest nauczanie Kościoła katolickiego. Co więcej, wzywa do usuwania tak zwanych stereotypów, czytaj katolickiego systemu, czy chrześcijańskiego systemu wartości. Więc ona z gruntu jest sprzeczna z konstytucją, bo konstytucja w preambule już mówi, że Polska ma szanować chrześcijańskie dziedzictwo. Więc tutaj mówienie o tym, że takie to zawsze, to jest nieprawda, to jest po prostu fikcja i to ma wprowadzić w błąd osoby, którym się wydaje, które się nie znają na prawie, jakby wymusić pod wpływem błędu, który tu podsuwa premier, przekonanie, że to już nam nie grozi.
Konwencja została przedstawiona do podpisu w maju 2011 roku w Turcji. W 2012 roku dokument podpisała Polska jako 26 państwo. Tysiące górników manifestowały we wtorek na ulicach Katowic, domagając się od rządu planu ratunkowego dla branży, która, jak mówią, jest w katastrofalnej sytuacji. Chcą m.in. zahamowania nadmiernego importu węgla i nowej strategii dla górnictwa, mówi jeden z protestujących.
Rząd tylko doi kasę z polskiego górnictwa, płacimy olbrzymie podatki do rządu. Płacimy akcyzę za węgiel, a rząd chce likwidować miejsca pracy w górnictwie i nie tylko.
Szef Solidarności Piotr Duda podczas demonstracji zarzucił rządowi, że doprowadził do zapaści kraju. Nawoływał wszystkich do wyjścia na ulicę, by, jak się wyraził, skończyć z liberalną zarazą.
Przede wszystkim za tą sytuację dzisiejszą, jeżeli chodzi o ekonomiczne sprawy dotyczące kompanii węglowej, odpowiedzialni są rządzący w naszym kraju, bo to oni politycznie powołują zarządy i rady nadzorcze chociażby kompanii węglowej i jedynym rozwiązaniem tych problemów jest rozmowa, jest dialog, ale jak wiemy, rząd pana premiera Tuska nie rozmawia ani ze stroną związkową, ponoć chce rozmawiać z ekspertami na temat tej sytuacji.
Swoje postulaty związkowcy złożyli u wojewody śląskiego w formie petycji, zaadresowanej do premiera. Zapowiadają, że jeżeli rząd nie zareaguje na ich postulaty, 19 maja zorganizują manifestację w Warszawie. Wtorkowy protest był najliczniejszą manifestacją na Śląsku w ostatnich latach. Szacuje się, że uczestniczyło w nim od 10 do 12 tysięcy osób. Sąd Najwyższy oddalił kasację IPN-u w sprawie Stanisława Kani. Instytut wnioskował o uchylenie prawomocnego wyroku uniewinniającego byłego pierwszego sekretarza KCPZPR od zarzutu związanego z wprowadzeniem w 1981 roku stanu wojennego. Decyzja sądu nie była jednogłośna. Jeden z sędziów złożył zdanie odrębne. W 2013 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie prawomocnie oddalił apelację IPN-u od uniewinnienia Kani. Sąd podkreślił, że nie ma dowodów, by chciał on nielegalnie wprowadzić stan wojenny. Kasacja szefa pionu śledczego IPN zarzucała wyrokowi sądu apelacyjnego, że nie zbadał on wszystkich zarzutów apelacji IPN. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przygotowało raport w związku z 10. rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Szef MSZ Radosław Sikorski stwierdził, że gdyby Polska nie przystąpiła do wspólnoty, to dziś byłaby na poziomie rozwoju sprzed 5 lat, mierząc go parytetem siły nabywczej. Autorzy raportu stwierdzają także, że podczas tej dekady Polska dokonała znaczącego awansu politycznego. Jesteśmy wpływowym państwem członkowskim, które umie bronić swoich interesów. Poseł Joachim Brudziński, szef Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości, podkreśla, że cywilizacyjną szansą rozwoju Polski był fakt naszej akcesji do Unii Europejskiej w wymiarze ekonomicznym i gospodarczym. Rząd PO-PSL jednak zmarnował tę okazję.
Natomiast jak ja słyszę ministra Sikorskiego mówiącego o tym, że w ramach Unii Europejskiej jesteśmy dzisiaj ważnym, silnym i liczącym się państwem, to mnie pusty śmiech ogarnia, dlatego że o pozycji państwa w Unii Europejskiej nie świadczy to, ile rządzący przyjmą poklepywań po plecach, tylko realne możliwości oddziaływania dla rozwoju własnego państwa. I takie przykłady marginalizacji i nieliczenia się z Polską można długo wyliczać. Najlepszym tego przykładem jest to, co wydarzyło się, jeżeli chodzi o likwidację spadek przemysłu stoczniowego w naszym kraju. To również kwestia gazociągu północnego. Na bieżącej sytuacji to wystarczy popatrzeć, co się dzieje w relacjach między Polską a Rosją.
Według premiera Donalda Tuska wejście Polski do Unii Europejskiej było powrotem do cywilizacji Zachodu. Przyznał, że robiliśmy błędy, ale saldo 10 lat w Unii Europejskiej jest jednoznacznie pozytywne. Bieda, bezrobocie i emigracja, a także brak polityki prorodzinnej powoduje szybki spadek liczby urodzeń w Polsce. Wyludniają się wszystkie województwa, alarmuje jeden z dzienników. Eurostat szacuje, że do 2060 roku liczba Polaków może zmniejszyć się z 38 do 33 milionów. By zatrzymać wyludnianie, przeciętna Polka powinna urodzić w kraju co najmniej dwójkę dzieci. Dziś na każdą z nich przypada 1,3 dziecka, podał dziennik. Profesor Grażyna Ancyparowicz, ekonomista, podkreśla, że państwo nie zabezpiecza podstawowego bytu rodziny, dlatego młodzi nie decydują się na dzieci lub rodzą je za granicą. Błędna polityka ekonomiczna państwa sprzyja zjawisku masowego wyludniania. Profesor dodaje, że same rządowe hasła reklamowe o wspieraniu rodziny nie rozwiążą problemu.
Ludzie albo emigrują i tam zakładają rodziny, albo tutaj starają się ograniczać liczbę dzieci. Żadne przemieszczanie na terenie kraju nic nie da, no bo to, że akurat Warszawa czy inne wielkie aglomeracje przyciągają ludzi z uboższych regionów, to są przypadki, które na pewno dobrze świadczą o tym, że ktoś jest zaradny i potrafi sobie znaleźć swoje miejsce nawet w tej bardzo trudnej rzeczywistości. Ale to państwo ma zapewnić obywatelom miejsca pracy, a nie przyczyniać się do ich likwidacji. Przecież są szacunki, które wskazują, że w okresie transformacji zniknęło 5 milionów miejsc pracy. Wtedy, kiedy akurat wchodził ten wyż demograficzny z lat 80., zarówno wiek produkcyjny, jak i wiek rozrodczy.
Z raportu, na który powołuje się gazeta, wynika, że najgorsza sytuacja związana z wyludnieniem jest w województwie opolskim. Dramatycznie mało dzieci w stosunku do liczby kobiet rodzi się też w zachodniopomorskim, lubuskim, na Dolnym Śląsku, Śląsku, Podkarpaciu, Podlasiu, w województwach kujawsko-pomorskim, łódzkim i świętokrzyskim. Napięcie na wschodzie Ukrainy nie słabnie. We wtorek prorosyjscy separatyści zajęli siedzibę władz obwodowych i prokuraturę w Ługańsku. po Stanach Zjednoczonych także Unia Europejska nałożyła kolejne sankcje na Rosję w związku z ukraińskim kryzysem oraz zapowiedziała finansowe wsparcie dla Ukrainy. Wśród 15 osób objętych sankcjami wizowymi i finansowymi Unii Europejskiej jest wicepremier Rosji Dmitrij Kozak, szef rosyjskiego sztabu generalnego generał Walerii Gierasimow oraz przywódcy prorosyjskich separatystów na wschodniej Ukrainie. W rękach prorosyjskich terrorystów, którzy kontrolują Słowiańsk na wschodzie Ukrainy, wciąż znajduje się 6 członków wojskowej misji obserwacyjnej z OBWE, w tym jeden Polak. Lider tamtejszych separatystów, Wiaczesław Ponomariów, ostrzegł, że zaostrzenie sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji uniemożliwia rozmowy o uwolnieniu przetrzymywanych w tym mieście obserwatorów. NATO nie odnotowało żadnych ruchów wojsk, które świadczyłyby o opuszczeniu przez rosyjskie siły terenów przy granicy z Ukrainą, powiedział we wtorek przedstawiciel sojuszu. O wycofaniu wojsk do ich baz informowały w poniedziałek władze w Moskwie. Także MSZ Ukrainy nie potwierdziło tych informacji władz w Moskwie. I tą wiadomością kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja.